zostały wydane. Zaczynamy? Co chciałeś, porządek? Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam. Otwieram obrady 16 sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Witam Panie i Panów Radnych Powiatowych, witam kierowników jednostek, dyrektorów, komendantów, witam miłych gości, witam wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu. Pozwólcie Państwu, zanim przejdziemy dalej, głos oddam Panu Staroście Tomaszowi Kulinczowi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, nie wiem jak stanąć, żeby nie stać do tyłem. Również na Państwa wniosek, jak i wniosek zarządu, gościmy dzisiaj znamienitych gości na naszej sesji i rozpocznę może od przywitania naszej mistrzyni olimpijskiej, pani Ewy Durskiej. Witamy serdecznie. Oczywiście wraz z trenerem, panem Waldemarem Nowotnym. Witamy, panie Waldku. Są również uczennice naszych szkół. Na razie nie będę was przywitał z imienia nazwiska. To poczynię w kolejnym punkcie. Natomiast w tej chwili chciałbym w imieniu własnym, w imieniu zarządu oraz całej Rady Powiatu złożyć na ręce pani Ewy list gratulacyjny. Pani Ewo, serdecznie gratulujemy pani zdobycia złotego medalu dla Polski na olimpiadzie w brazylijskim Rio de Janeiro. Kolejny, trzeci już złoty medal stanowi doskonałe podsumowanie pani udziału w Igrzyskach Olimpijskich, a zarazem pozwala z nadzieją patrzeć na następne starty, na co liczymy. Dziękujemy za przeżycia, za wzruszenia, jak i za sprawą pani występów doznawali wszyscy Polacy, a zwłaszcza mieszkańcy powiatu goleniowskiego. Podziw budzi talent, zaangażowanie, wysiłek i ciężka codzienna praca, które złożyły się na ten ogromny sukces. Dziękujemy tym samym za godne reprezentowanie naszego powiatu goleniowskiego na arenie międzynarodowej i zawsze towarzyszy nam uczucie dumy i wielkiej radości, kiedy docierają informacje, wieści o sukcesach naszych sportowców. Życzymy kolejnych sukcesów sportowych także na wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, ale również sił i wytrwałości w dążeniu do, mam nadzieję, kolejnego olimpijskiego złota w Tokio w roku 2020. Pani Ewo, my można powiedzieć, jesteśmy kolegami z jednej szkoły. Pani Ewa troszkę wyżej zaszła i cieszymy się z tego. Tutaj mieszkanka Nowogardu, trenująca w Goleniowie, taki typowy przykład powiatowego działania. Pani Ewo, serdecznie jeszcze raz gratulujemy i pozwolę sobie w imieniu własnym, w imieniu również z wicestarostą i z przewodniczącym Rady, panie przewodniczący, zapraszamy do nas, wręczyć pani ten list gratulacyjny oraz czek na kwotę 3000 zł jako, powiedzmy, rekompensatę za te starty, jako tą nagrodę za zdobycie tego kolejnego medalu. I po wręczeniu chciałbym, żebyśmy wszyscy, jako cała Rada Powiatu, mogli sobie zrobić zdjęcie z trzykrotną mistrzynią olimpijską, a jeszcze tylko dopowiem, w tym roku również pobity rekord. Także wszystkiego najlepszego, panie Ewo. Również nie byłoby sukcesu bez trenera. Panie Waldku, serdeczne gratulacje również dla pana za wkład, za przygotowanie, bo to już też wiele lat wspólnej pracy z panią Ewą. Nie będę odczytywał całego listu. Nasze brawa, nasze podziękowania są również dla pana i mam nadzieję, że chociażby ta symboliczna kwota też będzie dla pana takim wsparciem i tą otuchą, żeby namówić panią Ewę, żeby jednak w Tokio jeszcze mogła reprezentować Polskę, województwo, powiat i nasze gminy w tych mistrzostwach. Najlepszego, panie Waldku. W takim razie zapraszam państwa, wszystkich radnych, do wspólnego zdjęcia z naszą mistrzynią, z trenerem. Tutaj gdzieś sobie może staniemy razem. Osoby niższe prosimy do tyłu na ten.
Ja idę.
Wspólnie możemy gratulować. Szczęście, no. A faktycznie nie będziemy witać. Ja odpowiem, że oddaję głos na chwilę pani dyrektor. Zapraszamy Państwa jeszcze do pozostania z nami. Szanowni Państwo, jest uroczysta sesja, podczas której chcielibyśmy również jeszcze kilka miłych akcentów zaprezentować. Oddam teraz głos pani Renacie Chomińskiej, dyrektor Wydziału Oświaty. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, oczywiście.
Szanowni Państwo, już tradycją stało się, że na październikowej sesji wręczane zostają stypendia Rady Powiatu, przyznawane w ramach programu, powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Szanowni Państwo, na rok szkolny 2016-2017 przyznano 2 stypendia i przyznano je uczennicom z Nowogardu, jednej uczennicy z Nowogardu i jednej z Goleniowa. Anita Łuczkowiak, poproszę się Anitko, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowogardzie w zespole szkół numer 1, uczennica klasy, jak Państwo widzą, realizujące innowację pedagogiczną, tak zwana edukacja ratownicza medyczna. Anita osiągnęła najwyższą średnią w szkole, 5,24. Również osiągała w roku ubiegłym sukcesy w dziedzinie naukowej. Anita uzyskała złoty dyplom za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie chemicznym Alchemik, uzyskała również wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ekoplaneta oraz podczas 20. edycji okręgowego konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża zajęła wysokie 6. miejsce w konkursie wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym. Chcę jeszcze dodać, że w opinii dyrekcji, w opinii samorządu Anita jest bardzo pracowitą, sumienną uczennicą, jest lubiana i koleżeńska, również rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków. W związku z powyższym to stypendium Rady przyznajemy Anicie. Cieszymy się bardzo, mamy nadzieję, że będzie Ci służyło przez ten najbliższy rok szkolny w realizacji swoich marzeń. Poprosimy oczywiście o pozostanie. Drugą stypendystką jest Patrycja Węgierska. Prosimy Cię, Patrycjo. Uczennica technikum numer 1 w zespole szkół numer 1 w Goleniowie. Patrycja uzyskała w roku ubiegłym średnią ocen 5,08. Brała również udział i uzyskała mandat na 22. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Patrycja uczestniczy w wielu konkursach na szczeblu wojewódzkim, uzyskując wysokie wyniki, między innymi w konkursie wiedzy o społeczeństwie i kulturze Kalejdoskop, w ogólnopolskim konkursie historycznym Krąg oraz uczestniczyła w konkursie o upowszechnianiu wiedzy i kultury regionalnej w Warszawie. Również z opinii szkoły, z opinii samorządu uczniowskiego wynika, że Patrycja doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków, powierzonych jej zadań. Również wspomaga uczniów słabszych. Bezinteresownie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. Gratulujemy Patrycjo i również zapraszam również opiekunów, wicedyrektorów szkoły pana Marcina Olesińskiego i panią Jolę Machut do pamiątkowego zdjęcia.
Szanowni Państwo, jeszcze mam jeden miły akcent, natomiast chciałem tylko tak osobiście jakby skomentować. Był taki moment, kiedy wielu z nas, wielu radnych jeszcze w poprzedniej kadencji miało wątpliwości, czy te innowacje pedagogiczne, klasa policyjna, klasa ratowniczo-medyczna, czy to jest potrzebne, bo wystarczyłoby zrobić klasę biologiczno-chemiczną czy matematyczno-fizyczną. Tu mamy ewidentny przykład, że jest to potrzebne, bo z jednej strony uczniowie mają całą podstawę programową liceum, ale z drugiej strony widać, że też potrafią w tak rozszerzonych kierunkach, gdzie przygotowują się do troszkę w innym wymiarze do studiów wyższych związanych właśnie z ratownictwem, z medycyną, potrafią pracować ciężko i te średnie to jest właśnie kwiat naszej edukacji. Te dwie najlepsze osoby. Jeszcze raz poproszę, wielkie brawa dla nich. Gratulacje dla Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym, korzystając właśnie z okazji, że mamy sesję, podziękować jeszcze jednej osobie. Mianowicie chodzi o panią Urszulę Witkowską, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Szanowni Państwo, w zeszły piątek odbyły się targi pracy i edukacji, organizowane po raz czwarty. I muszę powiedzieć, że opinie, które do nas płyną od organizatorów, znaczy nie od uczestników, przepraszam, tych targów, a dotyczą organizacji, są naprawdę na szóstkę. To są przedstawiciele firm, to są przedstawiciele uczelni wyższych, to są nawet nasze szkoły, które godnie reprezentowały swoje stoiska na tych targach i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo duża ilość osób bezrobotnych to jest właśnie wynik, że warto. Na terenie naszego powiatu jest bardzo zróżnicowana sytuacja, jeżeli chodzi o bezrobocie, ale właśnie te targi skupiają w jednym miejscu tych, którzy szukają i pracowników, bo teraz jest taka sytuacja, i tych, którzy szukają pracy. Ta ilość będzie przedstawiona później jeszcze w danych, ile osób się pojawiło i jakie gminy reprezentowały te osoby. Natomiast zaangażowanie pracowników urzędu na czele z panią dyrektor osobiście oceniam naprawdę na szóstkę z plusem. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na ręce pani dyrektor złożę te podziękowania, a odrębną sprawą będzie to, jak osobiście będę mógł podziękować już zawodowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, to tyle z mojej strony.
Dziękuję również w imieniu Rady. Gratulujemy pani. I no te zawodowe nagrody też się tam przydadzą. Myślę, że panie starosto, nie będziesz pan skąpił. Tak na marginesie. Szanowni Państwo, jeżeli macie ochotę z nami tu zostać, to zapraszam, bo rada sesja trochę trwa, tak 2-3 godziny, a jeżeli uważacie, że macie jakieś pilne zadania i w szkole, i wszędzie, to serdecznie Wam dziękujemy, gratulujemy, no i oczekujemy za rok następne jakieś wyróżnienia. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz w imieniu Rady i dziękujemy serdecznie Wam, życząc zdrowia, sukcesu i wszelkie pomyślności. Dziękuję bardzo. Oczywiście dyrekcji też szkoły, jak najbardziej. Czekamy na więcej takich uczniów. Mój tam chodzi wnuk, to żebyś wiedziała. Dziękujemy bardzo. Powodzenia. A my, proszę Państwa, przystępujemy do dalszych obrad. Stwierdzam, że jest kworum na sali. Według podpisanej listy na sali obecnej jest 18 radnych, a więc jest kworum. Przystępujemy do punktu drugiego, przedstawienia porządku obrad i zgłoszone wniosku o jego uzupełnienie lub zmianę. Przypominam, że każdy z Państwa radnych otrzymał materiały i wraz z porządkiem. Proszę bardzo, czy są propozycje do zmiany porządku? Proszę bardzo. Pan radny, ale tu nic nie pokazuje mi na tym, kto się tam zgłosił. Pan starosta Tomasz Kulinicz, bardzo proszę, panie starosto. Drugi pan Paweł Gulbinowicz, bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić punkt 10. Projekt uchwały dotyczący wysokości opłat za usunięcie pojazdów. Projekt był już omawiany na komisjach, więc chciałbym go poprosić o wprowadzenie go do porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Następny oczekujący pan jest pan Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę. Panie starosto, niech pan wyłączy swój. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja rewizyjna na swoim ostatnim wtorkowym posiedzeniu zajęła się jedną skargą i w związku z tym bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały tę skargę rozstrzygającą.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Proszę, przegłosujemy pierwszy wniosek pana starosty o wprowadzenie jako punktu 10 projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania pojazdu usuniętego oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania decyzji dyspozycji usunięcia pojazdu. Mamy to? A nie mam u siebie. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, żeby ten wniosek został ujęty? Proszę bardzo, kto jest za? Głosujemy, panie starosto. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciwny? Nie widzę. Proszę o podsumowanie. Głosowaliśmy. Nie ma. Proszę Państwa, no nie, pan Lembas dopiero przyszedł, nie zdążył, nie jest w temacie. Proszę Państwa, na 19 radnych obecnych oddano 18, jeden był niegłosujący. Stwierdzam, że został przyjęty do porządku dzisiejszych obrad. Następnie przystępujemy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zgłoszonego przez radnego Pawła Gulbinowicza. Proszę o przygotowanie I kto jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, proszę o podsumowanie. Na 19 radnych, 19 radnych było za. Przystępujemy do głosowania nad całą, na całym, nie robię. Przystępujemy do realizacji porządku obrad, a więc mamy te dwa punkty przyjęte. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 12 września 2016 roku. Czy panie i panowie radni mają uwagi do tego protokołu? Proszę bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Przygotujemy tylko listę. Dziękuję. Kto z państwa, panów radnych, jest za przyjęcie protokołu z obrad 14 sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Widzę, że są wszystkie głosy oddane. 19 na 19 radnych, 19 radnych głosowało za. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 września 2016 roku. Czy ktoś z państwa, panów radnych, ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa, panów radnych, jest za przyjęciem protokołu? Proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kończymy głosowanie. 19 radnych jest za, a więc protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 2015-2016. Mówił będzie pan starosta. Dziękuję bardzo. Oddaję panu głos, panie starosto. Pan starosta Kulinicz Tomasz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach. Mamy tutaj też małą autopoprawkę. Chodzi o błędy, które wkradły się w podsumowanie na stronie 47 w punkcie 6 i w punkcie bodajże 7 było Stanisław Żeromski, wiadomo, że chodzi o Stefana Żeromskiego, to już zgłaszaliśmy też na komisjach, poprawiliśmy to. Raport za zeszły rok przedstawia, można powiedzieć, kompleksową sytuację oświaty powiatowej, szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski. Było szereg pytań, mam nadzieję, że udało nam się państwu na nie odpowiedzieć i proponuję, aby ewentualnie przejść do zadawania pytań, gdyby jeszcze były w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę bardzo, otwieram dyskusję nad informacją. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Jest. Proszę bardzo, pan radny. Myślę, że tak, jak będzie ktoś chciał zająć głos, to proszę nacisnąć. Proszę o głos. Proszę bardzo, oddaję panu głos, pan Sylwester Górzny. Jak pan naciśnie, niech pan już więcej nie robi. Ja panu głos oddam, nacisnę i powinno być za chwilę u pana. Jest? Głos teraz już jest. Proszę bardzo. To w imieniu komisji?
W imieniu komisji, tak.
Proszę bardzo. Pan Sylwester Górzny w imieniu komisji.
Ja od razu może podam wyniki głosowania nad tym raportem. Żeśmy pozytywnie go zaopiniowali, chociaż, proszę państwa, no jako merytoryczna komisja, no mieliśmy mnóstwo pytań, uwag, zastrzeżeń. Na niektóre pani dyrektor odpowiedziała, pan starosta wspierał, ale później po po głębokiej analizie tego materiału, już może na spokojnie, no, nasuwały się refleksje, z którymi chciałbym się jako przewodniczący tej komisji chciałbym się podzielić. Dodam, że byli obecni na tej komisji dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu goleniowskiego, zabierali również głos, wyrażali swoje uwagi. O to między innymi chodziło, żeby nawiązać ścisłą współpracę między dyrektorami tych placówek, a nami radnymi, szczególnie właśnie z Komisji Oświatowej. Takie spotkania będziemy starali się organizować częściej, żeby ta współpraca przynosiła pozytywny wynik i efekt. Proszę Państwa, mnie i nie tylko mnie, no członków komisji, zaniepokoiła sprawa zajęć pozalekcyjnych, a właściwie brak tych zajęć, przynajmniej w dużej mierze nie zadowala. Są to ograniczone zajęcia, szczególnie brak zajęć z przedmiotów maturalnych. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma tych zajęć z matematyki, nie ma tych zajęć z biologii. Tam jeszcze inne przedmioty również wchodzą w grę. Pani dyrektor Wydziału Oświaty również odpowiadała, z jakiego powodu nie ma tych zajęć, ale nie wszystkie argumenty do mnie jako przewodniczącego trafiły i do dyrektorów szkół, którzy byli reprezentowani na tym na posiedzeniu komisji, również nie wszystkie te argumenty trafiały, znajdowały odpowiedź na nurtujące nas pytania. Czym to jest podyktowane, że brak tych zajęć pozalekcyjnych? Proszę Państwa, no trudno sobie wyobrazić, żeby nie było zajęć typu wyrównawczego. To nie są zajęcia, mówię o tych pozalekcyjnych, to nie są zajęcia dla uczniów wybitnych, to są zajęcia dla tych, którzy przystępują do matury i mają jakieś zaległości. No chcą tej wiedzy troszkę więcej uzyskać. No i z takiej matematyki nie ma tych zajęć. No nie ma zajęć z wychowania fizycznego. Co prawda z panią dyrektor Chomińską dzisiaj miałem okazję, możliwość, za co serdecznie dziękuję, porozmawiać. Wiele rzeczy żeśmy sobie wyjaśnili. To, co w tej chwili mówię, przygotowywałem przed sesją. Pewnie by moja wypowiedź była troszkę inna, ale to, co na gorąco, te refleksje, które na gorąco po posiedzeniu komisji mi się nasunęły, teraz Państwu przedstawiam. No nie ma zajęć z wychowania fizycznego. Na przykładzie WF-u powiem, że może dojść do takiej sytuacji, w której poziom, baza sportowa jest na wysokim poziomie, a ćwiczących może być coraz mniej. No skoro my tej młodzieży nie angażujemy, nie dajemy im możliwości wyżycia się na tych zajęciach pozalekcyjnych, nawet później się nie dziwmy, że są przygarbieni, że są mało sprawni, że są wręcz chorowici. Komentarze nauczycieli. Nie będę przytaczał, żeby oszczędzić przykrości. No po prostu. No one są bardzo, bardzo drażliwe, te komentarze. Nie wiemy, czym to jest podyktowane. Czy to względy oszczędnościowe, czy też jakaś inna forma zemsty dla nauczycieli, dla szkół. Nie wiem. Chcecie Państwo wyników od nauczycieli i uczniów na jak najwyższym poziomie. No ale prowadząc taką politykę oświatową, tego nie osiągniemy. No nie da się ukryć. Macie Państwo czas na refleksję o zweryfikowanie swojej polityki oświatowej i przywrócenie w szerszym zakresie od drugiego semestru zajęć pozalekcyjnych dla dobra przede wszystkim młodzieży. Tamtych refleksji, tych uwag było więcej. I to, co mnie się nasunęło, ja w tej chwili przedstawiłem. Dziękuję za głos.
To już wszystko. Dziękuję bardzo. Następny komisja, proszę. Komisja, oczywiście, pan Gulbinowicz, ale powinien się zgłosić. Pani Kotwicka, powinna się pani zgłosić, bo tu jest. Pani Lucja Kotwicka w imieniu Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę. Pan Różny, niech się wyłączy.
Niech się wyłączy.
Proszę bardzo.
Halo.
dobrze. To znaczy nasze obie połączone komisje zapoznały się z przygotowanym materiałem o uszczegółowieniu przez panią dyrektor. Pozytywnie zaopiniowaliśmy tę informację.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do dyskusji. Kto chciałby zająć głos? Proszę bardzo się zgłaszać. Proszę bardzo, o pierwszej kolejności. Panie starosto, jakby Pan chciał, to mógłby Pan nacisnąć priorytet i wtedy byłby Pan na niebiesko, miałby Pan pierwszeństwo. Jako radny to musisz Pan poczekać. Tak? Chciał Pan jako pierwszy powiedzieć? Proszę bardzo, Pan Józef Korkosz, radny. Proszę bardzo, Panie radny. Proszę bardzo, już ma Pan głos.
Już mam, tak? Ja zwróciłem uwagę na komisji i chciałbym to powiedzieć na szerszym forum, że często szkoły są porównywane na podstawie zewnętrznych wyników. Co bardzo ważne, to porównanie nie jest adekwatne do pracy dyrektorów i do pracy nauczycieli w tych zespołach szkół. Dlaczego? Dlatego, że mają zupełnie inną młodzież. Inna młodzież idzie do techników czy liceów resortowych, zawodowych, inna do Goleniowskiego Liceum, do Nowogardzkiego, nawet te szkoły są nieporównywalne, a zupełnie jeszcze inna do Trzynastki, do Szczecina. Młodzież już wtedy jest selekcjonowana na starcie i porównywanie wyników nie jest adekwatne co do oceny pracy pracowników tej szkoły. Jedyną wymierną taką rzeczą, gdzie możemy porównywać, jest dyrektor, pokazując ten materiał, zabrakło mi w tych materiałach jednego. Mierzenia wewnętrznych wyników pracy szkoły. Jest to tak zwana edukacyjna wartość dodana, gdzie wymiernie dyrektor pokazuje, jakie dziecko otrzymaliśmy, jakie przyszło do szkoły i czego nauczyliśmy, jakie oddajemy. Szkoła szkole jest nierówna. Ja kiedyś udowodniłem w kuratorium, że 18,6 testów kompetencji w mojej szkole jest zupełnie innym wynikiem, jest sukcesem niż w innej szkole 24 punkty. Dlatego, że wstępne wyniki, jakie zrobiłem, diagnozę, pokazywała, jak słaba jest to młodzież. Młodzież jest z różnych środowisk, zaniedbanych środowiskowo, jest z uzdolnionych. I jedna szkoła ma wyniki po prostu nic nie robiąc, tak naprawdę, bo ma potencjał. A druga może robić bardzo dużo, a nie jest adekwatna. Również mówiłem na komisji o tych kołach, o kołach zainteresowań, ale szczególnie o kołach zajęciach wyrównawczych, zwłaszcza w szkołach typu maturalnego. To jest bardzo ważne, żeby te zajęcia wyrównawcze, że nie można porównać frekwencji z kół zainteresowań, ponieważ tam chodzi młodzież, która chce coś rozwinąć, a na wyrównawcze chodzi młodzież, która chce uzupełnić na przykład braki z 2 tygodni. Ktoś był chory. I wtedy frekwencja jakby tych zajęć nie odpowiada, czy te zajęcia cieszą się popularnością, czy nie. Może być 30%, tak jak to było w którejś tam szkole, a rzeczywiście te zajęcia są bardzo potrzebne. Ponieważ młodzież, to z matematyką czy z przedmiotami innymi to jest takie jak z łańcuchem rowerze. Jeżeli brakuje jednego ognia, to się nie pojedzie. I wystarczy to jedno ogniwo uzupełnić, żeby można było dalej jechać. Nie chcę za dużo mówić. Myślę, że powinny być zawsze dołączone do wyników zewnętrznych, jakaś analiza z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, dyrektorów poszczególnych szkół, żeby obronili się, żeby pokazali nam, co robią na co dzień i że mają przyrost tej wartości dodanej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następnie zgłosił się pan Tomasz Starosta, radny Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę, panie starosto.
Panie przewodniczący, wysoka
rada. Nie, tym rozmawiamy.
Ale tym też mogę ewentualnie.
Nie, tym co jest. No, co obsługujemy, panie starosto? Proszę nam włączyć sobie i już panu włączę. Proszę. Jest, panie starosto, proszę.
Teraz się pojawiła lampka. Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałbym się odnieść do kilku zdań, które przede wszystkim wypowiedział pan radny
górzny, bo ten raport między innymi mówi o elemencie zajęć pozalekcyjnych, a jakby wypowiedź tylko była konkretnie ukierunkowana właśnie pod kątem tych zajęć. Szanowni Państwo, wnioski dotyczące realizacji czy potrzeb tych zajęć przede wszystkim składają dyrektorzy. Czasami się zdarzało, że część dyrektorów nie składała na pewne przedmioty. Realizujemy od kilku lat już ten program i też my wyciągamy swoje wnioski. Komisja po analizie wniosków, które były złożone na ten rok szkolny, a jest to też dzielone na zajęcia w pierwszym i drugim półroczu odrębnie, zaproponowała pewne zmniejszenie ilości godzin z uwagi na fakt, że pojawiały się w poprzednim roku szkolnym pewne, powiedzmy, nieprawidłowości przy kontrolach. To jest po pierwsze. A po drugie, widzieliśmy, że te zajęcia nie przekładają się na wyniki. O tym też mówiliśmy na komisji, że szkoła, która miała bardzo dużą ilość zajęć pozalekcyjnych, akurat jeżeli chodzi o sport, zajęła ostatnie miejsce w powiecie. I to był taki moment też dla zarządu i sugestia komisji, aby w komisji, której przede wszystkim byli członkowie zarządu i pani dyrektor Wydziału Oświaty, osoby zajmujące się oświatą, żeby spowodować pewną zmianę i zatrzymanie się na chwilę i realizację faktycznie tych zajęć, które są niezbędne i przygotowują z jednej strony do matury, z drugiej, czyli jako zajęcie wyrównawcze, ale też praca z uczniem zdolnym. Po komisji też są takie wnioski dla zarządu i my już poleciliśmy pani dyrektor, aby w tym kierunku przygotować pewną nawet wersję, czy kilka wersji zmian w ramach tego programu, byśmy mogli podzielić może te zajęcia właśnie na odrębnie wyrównawcze, odrębnie pracę z uczniem zdolnym, bo słusznie zostało to stwierdzone, że są to zupełnie inne zajęcia i nie można tego jakby do jednego worka, mówiąc kolokwialnie, wrzucać. Z drugiej strony myślimy nad tym, czy nie spowodować, aby te zajęcia były w jakiś sposób zblokowane dla uczniów jednej szkoły, propozycje właśnie zajęć przygotowujących do matury, jakby to nie było na poszczególne klasy, jak dzisiaj ma to miejsce, tylko żeby to było jakoś skumulowane w ramach tak zwanych grantów. Nie ma w tym oczywiście żadnej zemsty. Nie ma tutaj szukania na siłę oszczędności, bo takie też padło zapytanie, czy to jest tak. Absolutnie nie. Proszę Państwa, no nie możemy udawać, czy nie reagować na fakty, że ta frekwencja spadła. To jest element, który jest widoczny i to jest taki moment, jak powiedziałem, w którym chcemy dokonać pewnego zwrotu i przygotować modyfikację tego programu. I prosiłbym, żebyście Państwo tutaj się nie doszukiwali żadnych osobistych wędrówek, czy do nauczycieli, czy do dyrektorów, bo tak naprawdę nie jest. Analizujemy to globalnie pod kątem potrzeb szkół i na pewno na nowy semestr myślę, że będziemy w stanie na komisji już może coś w grudniu Państwu przedstawić, tak byśmy od nowego semestru, czy w styczniu zobaczymy, byśmy od nowego semestru mogli w troszkę nowym wymiarze ten program realizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos ma pan Sylwester Górzny, bardzo proszę.
Dziękuję panu staroście za te słowa wyjaśnienia. No, dzisiejsze moje spotkanie z panią dyrektor Chomińską również potwierdzają to, co pan mówił. Wiele to już wyjaśnia, ale no, powiem państwu jeszcze, że dyrektorzy wypowiadali się na tym posiedzeniu naszej komisji o sami sugerowali, że takie programy naprawcze będą w swoich szkołach próbowali zorganizować, aby poprawić te wyniki nauczania. Te zajęcia pozalekcyjne, o których wspominam, które mnie tak najbardziej ciążą, ich brak, to między innymi nauczyciele pracują dalej, nie mają płacone, ale te zajęcia się odbywają dla dobra tej młodzieży, dla dobra tych dzieci. Pan starosta wspomniał, pani dyrektor również, że ta frekwencja na tych zajęciach jest chwilami mizerna. Proszę Państwa, każde uratowane dziecko, każda uratowana osoba zdająca maturę, no to jest sukces, tego się musimy cieszyć, a to, że będzie ich 100%, tego nigdy nie osiągniemy, tego nigdy nie będzie. Cieszymy się z każdej osoby, która przychodzi i chce tą swoją wiedzę pogłębić. To takie stosowanie tej statystyki, no wydaje mi się, że w tym momencie to nie jest adekwatne do tego, co w ogóle w szkołach się czyni. I ostatnia moja uwaga. W tym raporcie są zastrzeżenia co do niektórych tabel, wykresów, ale te szczegóły to na pewno Państwo sobie już sami wyjaśnicie, będąc na spotkaniu z dyrektorami szkół. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze radny pan Józef Korkosz, bardzo proszę.
Tylko jeszcze chwilę chciałbym, żeby Państwo zastanowili się nad pojęciem definicji słowa sukces. Co to jest sukces? Bo zajęcia pozalekcyjne przyczynią się nie tylko do poszerzenia wiedzy i osiągania wyników i jakichś tam zajmowania miejsc, ale sukces to jest też dobrze spędzony czas, to jest wychowanie, to są nierozwalone przystanki, to jest budowanie, funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Właśnie to te zajęcia pozalekcyjne mają stanowić. I teraz pojęcie sukcesu jest pojęciem bardzo szerokim i o tym musimy pamiętać.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny Czesław Siwek. Bardzo proszę. Proszę.
Panie przewodniczący, tak się składa, że ja nie jestem tu pedagogiem i trudno mi jest zabrać jako fachowiec od pedagogiki, ale jako radny długoletni chciałbym zwrócić uwagę, że informacja...
Mikrofonu bliżej, bardzo proszę.
Informacja, którą dzisiaj tu na sesji mamy przyjąć, jest zgoła inna, jak były informacje z poprzednich lat. I pokazała zjawiska niepokojące dla laików, którzy w sumie ogólnie biorą się za statystykę. My jako starostwo, my zarząd, rada, dokładamy starań, żeby były te nowe boisko. Mamy, oddaliśmy, stan poprawił się z bazy, to znacznie i oczekiwalibyśmy, żeby ludzie, w sumie młodzież uzyskiwała coraz lepsze wyniki, ale jak technik informacji, zerowy zdawalności, przepraszam, coś przeznaczy, daje to sygnał. Nie jestem fachowcem, ale należy przyjrzeć się i tu za odwagę przedstawionych test, którymi nie wszyscy możemy się zgadzać, bo nie ma idealnych informacji, które były przyjmowane w ten sam sposób, ale spowodowało on myślenie, że coś trzeba zrobić, żeby iść w innym kierunku, żeby te wyniki były coraz lepsze, bo od średniej zaczynamy odstawać i w którymś miejscu gdzieś popełniliśmy błędy. I nawracając do błędów, jakie tu są, strona 20, nie wiem, skoro mamy informację, jakby zerżniętą z powiatu kwizyńskiego w jednym małym wycinku, dlatego jak już mówimy o błędach, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty od góry akapit placówek oświaty powiatu kwizyńskiego. Jeśli już opracowujemy materiały, to dołóżmy starań, żeby to skorzystanie z materiału, które nie jest naganne, a przydatne, żeby było zrobione w sposób perfekcyjny. Dziękuję.
Dziękuję radnemu. Głos zabierze teraz radna Danuta Faryniarz. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja przyłączam się do opinii wyrażonej
przez moich
poprzedników. Przyłączam się do opinii wyrażonej przez moich poprzedników. I chciałabym nawiązać w jednym zdaniu do informacji zawartej na stronie 25 w przygotowanym raporcie, tak zwanej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, gdzie jest mowa o tym, że nauczyciele prowadzili również zajęcia, bezpłatnie zajęcia pozalekcyjne w ramach tak zwanych godzin karcianych oraz godzin do dyspozycji dyrektora. Po pierwsze dowodzi to tej wspomnianej przez pana przewodniczącego Górnego potrzeby prowadzenia takich zajęć, ale moje pytanie ukierunkowuje na tak zwane godziny karciane. Godziny karciane wynikające z artykułu 42 Karty Nauczyciela zostały zniesione. Moje pytanie jest więc takie, czy w dalszym ciągu obliguje się nauczycieli do bezpłatnej pracy w ramach tak zwanych godzin karcianych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. Panie starosto, oddam panu głos, nie mam na razie chętnych do przemiania, bardzo proszę. Musi się zgłosić.
Proszę bardzo, oddam panu głos.
Poproszę też, żeby wypowiedziała się w tej kwestii pani dyrektor Wydziału Oświaty. Natomiast szukam tego, co mówił pan radny Siwek i nie bardzo mogę znaleźć na stronie.
21 jest na górze, 6 akapit. 20 strona.
5 od góry, 3 wyraz.
A jest. Pomyłka, no oczywiście.
Tak, tak, znalazłem. I oddam głos pani dyrektor, niech wypowie się w tej sprawie.
Pani dyrektor, bardzo proszę.
Mam rozumieć, o te godziny karciane, tak? Pani radna, do końca to nie jest tak, że one zostały zlikwidowane. Być może nie znam tego przepisu na pamięć i będę mówiła niezgodnie, tak mówię, jak ten zapis brzmi, ale z tego punktu wycofano tylko i wyłącznie tak zwany wymiar tych godzin, które mają być realizowane, że 2 godziny w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 1 godzina, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne. Ten artykuł mówi o tym, jakie zakres, wymiar godzin ma nauczyciel. Pierwszy wskazuje na 18-godzinne pensum. Drugi, o którym pani radna mówi, wskazuje na to, co w ramach tych pozostałych godzin nauczyciel powinien robić. I teraz ja nie mogę odpowiadać w tej chwili za dyrektorów, jak oni ten drugi punkt będą realizowali. W tym momencie, do tej pory, przed zmianami, to było narzucone, to był obowiązek. Ten obowiązek musiał być również dokumentowany, tak? Te godziny. Skoro był tam zapis 2 i 1, do tego musiała być dokumentacja. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jak to będzie realizowane. Pani radna, my jako organ prowadzący nie możemy narzucać dyrektorom, w jaki sposób oni ten punkt drugi będą realizowali. To jest, dyrektor odpowiada za pracę i organizację szkoły. Jeżeli dyrektor uzna, że w ramach tych 2 godzin może wprowadzić jakieś zajęcia, to jest tylko i wyłącznie, według mnie, decyzja dyrektora. Organ prowadzący to jest interpretacja tego zapisu, ale my nie możemy nic narzucić. To tylko i wyłącznie dyrektor. I teraz sama pani wie, że przepisy oświatowe są bardzo można to wielorako rozumieć i wielorako interpretować. Stykam się z tym prawie codziennie. W związku z powyższym może dojść do sytuacji, o których pani mówi, że mogą być to on może być nadużywany, ale mam nadzieję, że w naszych szkołach tego nie będzie. Mówię, ale obowiązku nie, my na pewno ze strony organu prowadzącego absolutnie nie będzie żadnych wytycznych.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten kwizyn to pisał się tylko tak.
Szanowni Państwo, tak. Powiem króciutko. Nie będę się tłumaczyć. Macie Państwo rację, nie powinno takich błędów być. No, czasami ktoś chce być nadgorliwy. Wstawiliśmy, bo nasz raport od 10 lat wygląda prawie tak samo. Ja mówię, wrzuć może taką tutaj notatkę na temat tego, że jest to 1%, żeby radni wiedzieli. Nie tłumaczę się, błąd nasz, oczywiście powiat goleniowski, jak najbardziej nie bierzemy z powiatu kwidzyńskiego żadnego 1%. Przepraszam bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos chciała zabrać jeszcze raz pani Danuta Paryniarz. Chwileczkę. Już panią włączam. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna Paryniarz.
Dziękuję. Chciałam panią dyrektor zapytać, czy to, co pani powiedziała przed chwilą, to jest stanowisko kuratorium oświaty w Szczecinie. Czy pani zaprezentowała stanowisko kuratorium?
Nie, zaprezentowałam stanowisko organu prowadzącego. Ponieważ, jeszcze raz, szanowni państwo, ja często mówię, że organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego to są 2 różne instytucje. My mamy często różne zdanie na pewne kwestie i często musimy rozstrzygać, czy w tej kwestii my będziemy decydować, znaczy decydować, czy nasze zdanie jest zdaniem nadrzędnym, czy kuratorium. Pani radna, decyzja jest taka, nie ma naszej decyzji o jakichkolwiek wskazówkach do dyrektorów w tym zakresie. Jeżeli kuratorium oświaty ma odmienne zdanie, być może tak, nie będę tego rozlekała, to, no to już jest kwestia. Zawsze jest nam trudno. My nie możemy rozstrzygać w tym momencie za ten organ, który tak naprawdę, no, tak ma wpływ na ten nadzór pedagogiczny, czyli na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Korkoś się zgłosił. Bardzo proszę, panie radny.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie ma tutaj jakby przekroczenia przepisów, dlatego że znam ten przepis i bardzo go analizowałem w tym roku. W gminie Nowogard te godziny zawierają się od 1 do 4. Dyrektor ma prawo w ramach 40-godzinnego wymiaru tygodniowego żądać od nauczyciela przepracowania 18 godzin dydaktycznych. Z tego no, jest to na zasadzie dogadywania się, bo w naszych szkołach jakby obie strony mają no, dobre chęci współpracy. Nauczyciel musi przygotować do zajęć i każdy pracujący nauczyciel pedagog wie, że to nie jest 18 godzin dydaktycznych w szkole pracowanych, to nie jest 18 godzin, tylko to jest ileś godzin spędzonych nad zaplanowaniem lekcji, nad przygotowaniem pomocy, nad analizą, nad sprawdzaniem prac domowych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej w ramach zadań statutowych szkoły to te zajęcia, które są w ramach statutowych, nie jako świetlica i tak dalej, ale w ramach zajęć, które są zawarte w statucie szkoły, dyrektor ma prawo jakby wyznaczyć nauczycielowi nawet więcej niż 2 godziny do przepracowania tygodniowo z młodzieżą. W naszych szkołach się dogadujemy. Po prostu nie ma tutaj przekroczenia jakby kompetencji żadnych, jeżeli dyrektor stosuje nawet 3 czy 4 godziny.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania na przyjęcie informacji. Bardzo proszę przygotować. Kto z Państwa, Panowie Radnych, jest za przyjęciem informacji o stanie relacji zadań oświatowych? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Podsumowanie. 19 radnych jest za przyjęciem informacji złożonej. Dziękuję bardzo. Myślę, że te dyskusje, które wnioski padły, to również panie starosto, zarząd weźmie to pod uwagę po analizie chociażby tego pierwszego półrocza. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. To jest punkt 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Do prowadzenia zgłosił się pan starosta. Proszę bardzo, pan starosta Kulinicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak chyba tak czy inaczej muszę najpierw się zgłosić, żeby nawet to jedno zdanie powiedzieć. Chciałbym, żeby zreferowała projekt tej uchwały pani sekretarz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sekretarz.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no jak co roku Rada Powiatu ma obowiązek przyjąć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, bowiem wynika to z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I również w tym roku Państwo otrzymaliście projekt tejże uchwały, która była omawiana na komisjach wraz z autopoprawką. Projekt był konsultowany w dniach od 6 do 19 października. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści projektu i w związku z tym otrzymaliście Państwo propozycję, projekt tej uchwały w tej treści, jaka została Państwu przedłożona.
Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przewodniczący komisji. Proszę bardzo, kto się zgłasza pierwszy. Proszę nacisnąć się zgłosić. Pan Sylwester Górzny, bardzo proszę w imieniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, proszę.
Tak, analizowaliśmy ten materiał, pani sekretarz również udzielała nam tam wyjaśnień. Kwota, którą dysponujemy, jest stosunkowo niewielka, 15 tysięcy złotych, nie uległa podwyższeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym. No i ten stan przyjęliśmy do wiadomości. Jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej głos zabierze pani radna Łucja Kotwicka. Bardzo proszę.
tego materiału wstydnie zaopiniowaliśmy projekt tejże uchwały i również ubolewamy tylko nad małością środków, ale rozumiemy sytuację.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Te punkty, jak widzicie Państwo, oni nie grają z naszym, tu co mamy od siebie na ścianie, bo tam pisze punkt 8, ale nie chcieliśmy już tutaj robić różnych zmian, bo to wcześniej żeśmy wpisali. Proszę bardzo, czy jest ktoś chętny do dyskusji? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykamy. Dziękuję. Proszę o podsumowanie. 19 radnych, wszyscy są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji punktu następnego. Jest to projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów. Kto będzie, będzie referował? Pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wiem, że materiał był omawiany na komisjach. No, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że gmina Goleniów spóźniła się ze swoją uchwałą. Także całą procedurę powtórzymy za rok. Gdyby były jakieś pytania, wiem, że jest pracownik wydziału, ale sprawa chyba jest dosyć prosta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poszczególne przewodniczący komisji, bardzo proszę. Proszę pani Lucja Kotwicka, bardzo proszę, w imieniu Komisji Budżetowej i Rewizyjnej. Proszę.
Nasze komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. A Komisja Oświaty do Spraw Społecznych, musi się pan zgłosić, panie przewodniczący komisji. Proszę bardzo, daję panu głos.
My również nie mieliśmy zastrzeżeń, przyjęliśmy jednogłośnie pozytywnie ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo, 18 radnych jest za, jeden obecny nie głosujący. Dziękuję, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o mocy powyżej koni mechanicznych, ale nie widzę tam po ile, 6 powinno być koni mechanicznych, na wodach Jeziora Lechickiego i Jeziora Budzieszowskiego. Prowadzi nas do tego tematu pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na komisjach materiał był przedstawiany. Były też pytania, między innymi, czy na przykład Straż Graniczna nie powinna być wpisana. Tutaj analizowaliśmy to i muszę przyznać, że jest to po prostu jeden z kilku przykładów, więc wszystkie na pewno służby, straże, inspekcje, które nawet nie są tutaj wymienione, zawsze mają z ustawy wyższej możliwość reagowania przy pomocy właśnie silników o większej mocy niż 6 koni mechanicznych. Również pan radny Lembas zapytał o kwestię dotyczącą własności i poprawiliśmy tutaj uzasadnienie, to jest jakby wraz z taką, powiedzmy, autopoprawką. Zostało ono Państwu rozdane, że niezbędna jest opinia gminy, na której się znajduje dany obiekt i ta opinia jest pozytywna, natomiast nie ma obowiązku zapytywania w tym momencie właściciela. Tu sprawdziliśmy, jest w obu przypadkach Skarb Państwa reprezentowany przez marszałka województwa, więc dopisaliśmy to. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Jest to trzecia tego typu decyzja
Rady Powiatu w ostatnich chyba 8 latach. Pierwsza dotyczy jeziora Przybiernowskiego, druga części rzeki Ina i teraz te dwa jeziora na terenie gminy Maszewo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Zgłosił się pan Sylwester Gruszny w imieniu Komisji Społecznej i Oświatowej. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Oczywiście analizowaliśmy i zapoznaliśmy się z tym projektem uchwały bez zastrzeżeń. No, te rzeczy, które dotyczą bezpieczeństwa kąpiących i plażowiczów, są priorytetem i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Rewizyjnej głos zabierze pani Lucja Kotwicka. Daję pani głos. Proszę.
Dziękuję. My również pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt tej na pewno słusznej uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Prawdę mówię, że sam bym sobie musiał udzielić głosów. Mam takie pytanie techniczne. Czy to dotyczy wszystkich silników, czy tylko silników spalinowych? Tu są elektryczne, są spalinowe. Ja mam prądkę i jeżdżę, nic nie słychać, a tu takie mocy, oczywiście. Proszę bardzo, panie starosto, czy jeżeli mógłby pan odpowiedzieć, czy to silniki wszystkie powyżej 6, od 6 w górę, czy tylko spalinowych dotyczy, bo to są różne podejścia. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała dotyczy mocy, więc tutaj nie wprowadzamy. Dotyczy to w tym momencie wszystkich silników.
Dziękuję bardzo. Będę musiał na wiosłach. Proszę Państwa, jest radny Czesław Siwek. Bardzo proszę, panie radny, oddaję panu głos. Proszę.
Zarówno pan przewodniczący, jak i ja jesteśmy wędkarzami. I to
dobrymi. Dobrymi.
O, właśnie. Cieszę się, że taką ocenę ma pan przewodniczący w stosunku do mojej osoby. Ja akurat często bywam nad tym akwenem i nie tylko plażowicze i urlopowicze, ale przede wszystkim wędkarze, którym ludzie zamieszkujący Maciejewo często przyjeżdżają z dużym sprzętem, o dużej mocy i wyprzują całą przygodę, przyjeżdżają tam na pikniki rodzinne, ludzie zewsząd i po imprezie. I ten wniosek PZW Polskiego Związku Wędkarskiego, znaczy koła Okuń, Skoleniowa, którym podlegają te jeziora, jest w mojej ocenie jak najbardziej słuszny i dlatego powiedziałem na komisji, miałem nie zabierać głosu, ale nie była to pełna rekomendacja, więc dodałem rekomendację jako fachowca wędkarza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy? Nie widzę oczekujących. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Proszę o przygotowanie. Już teraz, jak się pokażą. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 za, jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok. Wprowadzającym do tematu będzie starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt wraz z autopoprawką był już omawiany na komisjach. Pan skarbnik odpowiadał na szereg pytań państwa. Jeżeli byłyby pytania, to oddam głos panu skarbnikowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. W imieniu Komisji Społecznej i Oświatowej głos zabierze przewodniczący Sylwester Gruszny. Proszę bardzo, daję panu głos.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Po wyjaśnieniach na komisji pana skarbnika jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej głos zabierze pani Lucja Kotwicka. Proszę bardzo.
Również na naszej komisji pan skarbnik wyjaśnił projekt uchwały, przyczyny tychże zmian i jednogłośnie zaopiniowaliśmy pozytywnie ten projekt.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie.
Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z panią radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto przeciwny? Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie. Na 19 radnych, 18 obecnych za przyjęciem projektu uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Według naszej tutaj numeracji jest to projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usuniętego pojazdu. Jest to, ten projekt uchwały został wniesiony pod obrady dzisiejszej sesji przez pana starostę w imieniu zarządu. Proszę bardzo, panie starosto, proszę zreferować temat.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt był omawiany na komisjach, odpowiadaliśmy na pytania dotyczące m.in. wysokości tych stawek, że są one maksymalnie przyjęte wraz z propozycjami ustawowymi. Podobnie były pytania pani radnej Fareniarz o kwestię coroczną. Też myślę, że udało nam się wyjaśnić państwu szereg tych wątpliwości. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Społecznej i Oświatowej pan Sylwester Górzny, przewodniczący, proszę bardzo.
Po tych wyjaśnieniach, o których wspomniał pan starosta, po tych pytaniach zadanych przez radnych, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej pani Łucja Kotwicka, proszę. Proszę bardzo.
Dziękuję. Obie komisje, członkowie obu komisji również pozytywnie zaopiniowali projekt tejże uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pani Danuta, radna Danuta Faryniarz, bardzo proszę, oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, pytanie skierowane będzie do pana starosty, który wspomniał tutaj o tej mojej wątpliwości wyrażonej na posiedzeniu komisji, bo właśnie w tamtym czasie nie uzyskałam tej wiedzy, czy sformułowanie zawarte w uzasadnieniu, że należy corocznie podejmować uchwałę w sprawie stawek za usunięcie pojazdów. Miało to wyjaśnienie paść dzisiaj w przypadku obecności pani dyrektor, wówczas chorej, bo ja tej wiedzy nie mam.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zgłosił się pan starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, bo wydawało mi się, że jednak tłumaczyliśmy, że to wynika ze zmian, że jest zapis corocznie, ale wynika to ze zmian jednak, jeżeli te stawki ulegają faktycznie zmianie w przepisach nadrzędnych, ale jest dzisiaj pani dyrektor, może oddajmy głos pani Małgorzacie Cyprzyńskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor.
Może tak, ja corocznie właśnie uczestniczę w szkoleniach dla wydziałów komunikacji. Na tych szkoleniach są przedstawiciele ministerstwa. Wtedy też był podnoszony ten problem coroczności właśnie i została przyjęta wtedy taka interpretacja, że to jest uprawnienie Rady Powiatu, a nie obowiązek, że ma to, zresztą mam nawet tutaj zapiski z tego szkolenia, że niezgodnie z zasadą racjonalności byłoby tworzenie nowych uchwał w przypadku, kiedy ta uchwała się nie zmienia. Nie zmienia się, wtedy to by było nieracjonalne. Natomiast można przyjąć, że faktycznie w przepisach prawa jest zapis corocznie. Mogę przyjąć, że corocznie trzeba będzie taką uchwałę podejmować, nawet jeżeli nie będzie zmieniana i to po prostu może tak już zostać. Natomiast moja interpretacja i to, że nie były zmieniane, wynikało właśnie z tego ogólnego wskazania, że jest to nieracjonalne w momencie, kiedy uchwała nie ulega w żaden sposób zmianie.
Dziękuję bardzo. Czy zadowala to panią radną Faryniarz? Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Kazimierz Lembas. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
w nawiązaniu do tego, co pani dyrektor powiedziała, może w uzasadnieniu po prostu napisać, że Rada może corocznie dokonywać zmiany i wtedy jest nieobligacyjnie, tylko fakultatywnie i nie będzie chyba problemu z uzasadnieniem tej uchwały.
Myślę, że o samym uzasadnieniu to nic nie stoi na przeszkodzie, ale czy są jeszcze, dziękuję bardzo panie radny, czy są jeszcze chętni do dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Czy panie starosto, chciałby się pan odnieść do tego wniosku pana radnego, pana Lembasa? Proszę. Coś nam to idzie tak. Proszę państwa, no bo powiedział się pan starosta, że nie będzie się do tego odnosił, można to opisać, bo to jest uzasadnienie i myślę, że to wystarczy nam wszystkim. Nie ma głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania. Proszę przygotować. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Widzę, że wszyscy oddali, proszę o podsumowanie. I jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały wniesiony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Pawła Głubinowicza. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Bardzo proszę. Panie, niech się pan zgłosi i oddaję panu głos. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja rewizyjna we wtorek zajęła się skargą pana, który reprezentuje podwykonawcę, głównego wykonawcy w pracach remontowych w szpitalu. I tak naprawdę mieliśmy pewien problem z zakwalifikowaniem pism tegoż pana. I komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu podeszła do sprawy w następujący sposób. Z jednej strony mamy warstwę cywilną, na którą składają się jego roszczenia z tytułu wykonanych prac. I tutaj komisja rewizyjna w tym zakresie nie zajęła stanowiska, bo nie jest to nasza kompetencja. Natomiast z tą warstwą cywilną koresponduje również warstwa administracyjna i zdaniem komisji jedno z pism z września tego roku nie zostało zakwalifikowane jako skarga, a co za tym idzie, nie nadano tej sprawie biegu. W wyniku tego ten pan ponowił swoją skargę, jeżeli przyjmiemy wersję, że ta pierwsza była skargą, a taką przyjęliśmy. I po oddzieleniu warstwy cywilnej od warstwy administracyjnej uznaliśmy, że skarga w tej części administracyjnej jest zasadna. Albowiem naszym zdaniem skardze z 12 września 2016 roku bieg nie został nadany i w tym zakresie skargę uznaliśmy za zasadną. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że złożoność tej sytuacji polegała na tym, że nakładały się roszczenia cywilne od kwestii skargowych. Natomiast zdaniem komisji brakło może tej komunikacji ze skarżącym i może nawet zajęcia stanowiska, że trwają prace inwentaryzacyjne, uzgodnienia w tym zakresie i być może to tutaj ta komunikacja sprawiłaby, że dalszych pism w tej sprawie by nie było. Zatem uwzględniając to wszystko, co powiedziałem, wnioskuję do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały, tak jak powiedziałem, czyli w części za zasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Nie ma dyskusji. Zamykam dyskusję. No, trudno tu się da oddzielić, panie przewodniczący komisji. Jedna, druga, bo uchwała jest jedna, nie mówię o rozdziale, nie? Ale tak jest. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o podsumowanie. Projekt uchwały został przyjęty, 14 za, wstrzymujących się 4, nieobecny 1. Projekt uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do bloku informacyjnego. Informacje starosty Goleniowskiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2015. Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że wszystko jest zapisane w tych kilku zdaniach, jeżeli chodzi o tą informację. Przedstawiałem to również na komisjach. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że tu komisji chyba nie będziemy pytać. Są pytania od radnych? Nie ma. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Również kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Jeszcze mamy dwóch. Proszę bardzo. Proszę podsumować. Została informacja przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Goleniowie za rok 2015. Panie i panowie radni, taką informację żeśmy złożyły na wasze ręce. Macie ją przed sobą. Chciałem powiedzieć, że zostały one złożone w terminie, prawidłowo. Nie mamy żadnych uwag. Czekamy na informacje z Urzędu Skarbowego. Moje oświadczenie ma inną drogę składania do wojewody bezpośrednio, co też uczyniłem. Są pytania w tym punkcie? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Również kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Proszę bardzo, podsumowanie. Została informacja przyjęta jednogłośnie, 19 za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu, sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Bardzo proszę, pan starosta Tomasz Kulinicz, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim poproszę państwa o zwyczajowe zadawanie pytań ze wskazaniem z numeru strony oraz punktu, bo myślę, że to zwyczajowo nie będę odczytywał tego sprawozdania, chciałbym tylko dopowiedzieć państwu, że to nie znajduje odzwierciedlenia w tym sprawozdaniu, że w szpitalu powiatowym jest montowany aktualnie tomograf. Przyjechał w poniedziałek. Trwają już prace ukończeniowe, jeżeli chodzi o przygotowanie tego pomieszczenia. I mam akurat zdjęcie, tylko dzisiaj na zarządzie to pokazywaliśmy. Tutaj troszkę mamy teraz kłopot, żeby wykorzystywać monitor, rzutnik do innych celów. Jest taki plan, żeby na początku grudnia ten tomograf zaczął już pracować na potrzeby naszych pacjentów, ale również w ramach możliwości, myślę, też komercyjnych. I też od razu przepraszam za nieobecność dzisiaj pani prezes. Po prostu jest chora i nie mogła się stawić. Jeżeli były pytania do sprawozdania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, czy są chętni do zabrania głosu w tym punkcie? Nie widzę.
O, jest pan Rembas. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie radny. Proszę bardzo.
No to tak po kolei. Strona 5, 4. Zarząd powiatu polecił dyrektorowi wydziału sporządzić informacje na temat funkcjonowania zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. I nie wiem, co z tej informacji wynika. Znaczy, chciałbym parę zdań wiedzieć.
Jak ja myślę, że pan jak rzuci, to później pan odniesie się pan starostasz.
Strona 12, punkt 6. Zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków o kwotę 70 tysięcy na zabezpieczenie tego. Nie mamy napisane dla kogo. Nie wiemy, czego to dotyczy. Punkt 7, następny, domyślam się, że to temu wydziałowi, ale z tego pytania, z tego informacji nie wynika. Zarząd powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych dotyczącą wykonanej wycinki drzew leśnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu przy drogach powiatowych. I też bym ze dwa zdania na ten temat mówił. Nie wiemy, czy wycięliśmy wszystkie, czy tylko częściowo i tak dalej. I punkt 8. Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią burmistrza Goleniowa o braku środków finansowych na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z realizacją i tak dalej, i tak dalej. I też chciałem się dowiedzieć, co z tej odpowiedzi wynika, czyli co, brakuje nam pieniędzy na realizację tej inwestycji, czy no, bo jakieś zapytanie było i odpowiedź przyszła negatywna, to chciałbym też wiedzieć, co w związku z tymi czterema pytaniami, jakbym mógł uzyskać jakąś szerszą informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy od razu, panie starosto? Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Myślę, że będzie prościej, jeżeli będę mógł odpowiedzieć na pytania poszczególnych radnych w takiej kolejności, jak zadają. Szanowny panie radny, więc odpowiadając na, może od końca rozpocznę, bo będzie łatwiej na stronie, której jestem. Strona 12, punkt 8. Zwróciliśmy się po raz kolejny do burmistrza Goleniowa. Pierwotnie byliśmy partnerem, otrzymaliśmy od gminy 300 tysięcy, dając dokładnie tą samą kwotę jako partnerstwo dla gminy. Następnie gmina dołożyła nam 230 tysięcy. 200 tysięcy. Nie wiem, jakoś mi się zakodowało 230 i podczas... A, 330 było, tak, i 200. Natomiast później podczas rozmów na zarządzie stwierdziliśmy, że spróbujemy jeszcze wystąpić do burmistrza. Może by chciał nas wesprzeć, ale już w tym momencie odpowiedź przyszła, że no więcej niż to, co dał, te 200 plus 330 dać nam w tej chwili nie może. A miało to związek z tym, że wojewoda przysłał nam informację, że zmniejszył dotację chyba o 130 tysięcy, czy 119, jak pan skarbnik odpowiada. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Cały ten punkt na stronie 11 jest napisane dział 5 sprawy z zakresu dróg powiatowych, więc później gdzieś może, więc punkt 7, punkt 6, tak, to dotyczy Wydziału Dróg Powiatowych. Zwiększaliśmy plan wydatków o kwotę, która jest tutaj wspomniana na te cele, które są wymieniane w punkcie 6. I punkt 7. Szanowni Państwo, jest szereg dróg powiatowych, gdzie często Państwo jako radni wnioskujecie o wycinkę drzew. Przeprowadziliśmy taką analizę i w większości przypadków wychodzi, że te drzewa są nie nasze. W związku z powyższym wystąpiliśmy do nadleśnictw i nadleśnictwa również rozpoczęły taką wycinkę. Najbardziej ona chyba jest widoczna na drodze pomiędzy Goleniowem a Różycą, tam w okolicach drogi na Komarowo. W tamtym terenie Lasy Państwowe rozpoczęły taką szerszą wycinkę, ale sukcesywnie zgłaszamy te problemy, bo mówię, my nie możemy w tym momencie do tych drzew tak naprawdę nawet podejść, jeżeli chodzi o zabiegi nawet takie pielęgnacyjne. To jest w pasie drogowym, czy w pobliżu pasa drogowego. Drzewa jak najbardziej oddziaływują na nasze drogi i na bezpieczeństwo, więc próbujemy namawiać, motywować nadleśnictwa, by w jak największej ilości te drzewa były w pobliżu poboczu dróg, w poboczach dróg wycinane. Myślę, że tu tak wystarczy. I jeszcze strona była piąta. Informacja dotycząca funkcjonowania zespołu szkół, bo przypomnę, że ten materiał troszkę ma już historię od poprzedniej sesji. Też rozmawialiśmy przed poprzednią sesją na komisjach o tym, jak szkoła rozpoczęła swoje funkcjonowanie z pewnym problemem organizacyjnym i w ślad jakby za Państwa wnioskami i naszymi poprosiliśmy o przygotowanie informacji na temat funkcjonowania zespołu szkół. Ta informacja była, że pozytywna, że już Pan Dyrektor, można mówiąc kolokwialnie, ogarnął szkołę, ma powołanych zastępców i to jest, powiedzmy, czas około miesiąca temu, zaraz po tamtej sesji, taka informacja była przygotowana przez Wydział na temat funkcjonowania szkół, zespołu szkół w Nowogardzie.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się radny Czesław Siwek. Oddaję panu radny panu głos. Proszę bardzo.
Ja mam ze strony 10 punkt 4, 5 i 6. Rozumiem, tak domniemam, że wykonawca nie, CES-u nie przekazał wierzytelności, a podwykonawcy, czyli czy zaopatrujący wykonawcę w materiały, zwrócili się do starostwa o bezpośrednią zapłatę. Tak, tak jest to rozumowanie, bo troszeczkę w tym nieco się tam znam. I rozumiem, że występuje znów niebezpieczeństwo, że wykonawca, generalny wykonawca, czy wykonawca może oskubać, jak to się często zdarza w takich układach, to niebezpieczeństwo powoduje, że oni, te firmy chcą zabezpieczyć swoje interesy. Czy tak to wygląda? Przepraszam, chciałbym uzyskać pytanie. Odpowiedź na to moje pytanie.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, czy od razu? Proszę bardzo, daję panu głos.
Odpowiadając na zapytanie pana radnego, powiem tak. My mamy zgłoszonych 3 podwykonawców, których mamy zaakceptowanych, którzy byli nam wcześniej przez głównego wykonawcę przedstawieni i powyżej kwoty 50 tysięcy złotych, bo też takie są wymogi, ten wykonawca, podwykonawca jest przez nas akceptowalny. W międzyczasie, bo z podwykonawcami, między innymi ta skarga dotyczyła właśnie przed chwilą przez państwa podjęta jednego podwykonawcy, zgłosiły się do nas 3 firmy, które twierdziły, że ich materiały, ich usługi były przy realizacji tego kontraktu wykorzystywane. My o nich nic nie wiedzieliśmy. W związku z powyższym uznaliśmy, że w ten sposób to tak naprawdę mogą się wszyscy do nas zgłosić. I na podstawie właśnie braku wcześniejszej informacji, braku naszej zgody, na podstawie dokumentów, które funkcjonują, czyli zawartej umowy z wykonawcą i obowiązujących przepisów, uznaliśmy, że te firmy niestety nie mogą być uznane jako podwykonawcy i nie zamierzamy w tym momencie poddawać się ich, powiedzmy, roszczeniom i je wypłacać w takiej formie, w jakiej sobie by życzyli. Nie wiem, czy ta sprawa kiedykolwiek trafi do sądu, bo to jest jakby temat związany z głównym wykonawcą, a nie z nami. My znaliśmy 3 podwykonawców, z którymi się rozliczamy. Ten temat był również dzisiaj omawiany na zarządzie. Wyraziliśmy zgodę na podpisanie porozumienia. No, taka jest też nasza rola. Mamy zgłoszonych podwykonawców. Musimy, pomimo iż tam, powiedzmy, mamy nie do końca domówiony temat z wykonawcą, to musimy się z podwykonawcami rozliczyć, zwłaszcza, że mamy potwierdzenie, że prace podwykonawców zostały w pełni wykonane, bo tu nie ma dyskusji. Natomiast nie wiemy, czy te firmy faktycznie były podwykonawcami, czy realizowały pomoc dla głównego wykonawcy. My tego nie wiemy i nie uznaliśmy ich.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jesteśmy przy informacjach zarządu. Nie widzę więcej chętnych. To zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie informacja przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie z analizy oświadczeń, a przepraszam bardzo, informacja przewodniczącego Rady Powiatu. Panie i panowie radni, wpłynął do nas wniosek w imieniu mieszkańców o zorganizowanie zebrania wiejskiego w dniu 11 października o godzinie 17.30 w Zespole Szkół Publicznych ulica Sielankowa 4 w Białuniu, gmina Goleniów. To był skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, burmistrz gminy Goleniów, przewodniczący Rady Miejskiej Goleniowie, starosta powiatu, przewodniczący Rady Powiatu w Goleniowie, Budimek, wojewoda zachodniopomorski. Dotyczyło tu budowę
ścieżki rowerowej. Taką informację biuro przysłało do wszystkich panów radnych. Elektronicznie to wszystko zostało przesłane. Płynęło do nas również, petycja płynęła do nas, sołtysi Miękowo, sołtysi Białuń i oczywiście mieszkańcy Miękowo i Białunia. I ono jest skierowane do pana Tomasza Kulinicza, jak i również do nas w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD2 Miękowo-Goleniów. Zwracają się z prośbą w sprawie poparcia ich, w sprawie budowy tej ścieżki przez drogę S6. To jest budowa ekranów akustycznych z drogi S6, chroniący przed hałasem, budowa ciągu pieszego na odcinku Żółwia Błocz do ronda i wokół ronda wschodniego, budowa przystanków autobusowych przy rondzie od strony wsi, budowa ścieżki rowerowej na wiadukcie WD2 Miękowo-Goleniów. I takie samo petycje zwrócili się również do burmistrza Goreniowa. Myślę, że to starosta dostał również to samo, to odpowiedź na to będzie, bo chciałem powiedzieć, nie jesteśmy przeciwni żadnych tych inicjatyw, jakie padły z tamtej strony. I również w dniu 13 października płynęło do nas pismo, starosta powiatu, burmistrz gminy Goleniów, przewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie, generalna dyrekcja. I również na zebraniu 11 października 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych ulica Sierankowa było się zebranie w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD2 Miękowo-Goleniów. No i oczywiście mieszkańcy, wszyscy z tamtych okolic żądają wybudowania tego ciągu pieszo-rowerowego. I jest tutaj również opinia, nie wiem, radni dostali to? Jest tutaj postanowisko nasze, że wicestarosty powiatu goleńskiego wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi, pan Tomasz Stanisławski. A więc mieszkańcy domagają się teraz tego, co za chwilę jak się wybuduje, to trudno będzie się domagać. Mamy takie przykłady, chociażby ten wiadukt, który jest też na tej S6, 5-metrowej szerokości i musi jeden jechać na światle, a drugi czekać. Więc myślę, że panie starosto, w naszym imieniu to poparcie będzie pełne i nie jest to oczywiście nasze zadanie, ale jak mamy pomagać wszystkim, to w taki sposób zrobimy. I to myślę, że pani widzę kontakt do pani Dorota Chodyko, pani radna, to przez panią to wszystko chyba jest przekazywane. To wpłynęły do nas takie trzy informacje, które zapoznałem Wysoką Radę. Jeżeli ktoś by z Państwa chciał, to możemy to skserować oczywiście i przekazać Państwu, bo to nie jest żadną tajemnicą, czy w formie elektronicznej, czy takiej. Jest to do pobrania. I tyle, jeżeli chodzi o informacje przewodniczącego Rady Powiatu w tym temacie. A teraz przystępujemy do punktu interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Bardzo proszę o tablicę. Proszę bardzo, panie i panowie radni. Pierwszy się zgłosił pan Tomasz Kulinicz, starosta. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie wiem, czy zauważyliście, na stołach przed Państwem są takie małe paczuszki, tak dbając o pieniądze przysłowiowe Pani Radnej, zastanawiam się właśnie, czy są podwieszone. To są wieszaki na torebki, widząc, że te torby stoją tak w takich...
I saszetki.
I saszetki. No, prosimy o... Przekładam to Państwu do używania. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, ale jesteśmy w interpelacjach i jakby więcej nie było, to bym musiał zamknąć sesję, nie? Ale jest radny Czesosiwek. Bardzo proszę, panie radny. Proszę bardzo, daję panu głos.
Dziękuję za udzielenie głosu. Częściowo dostałem odpowiedź już w piśmie informującą z nadleśnictwa, że zaczyna się wycinka drzew w obrębie dróg powiatowych. A zmierzam do czego właśnie? Na drodze Różyca Goleniów, był jakiś wypadek w sumie samochodowy, gdzie samochód marki Seat uległ wypadkowi przez spadającą gałęź. I sprawdzi się spór między właściciel zgłosił się do firmy ubezpieczeniowej, która skierowała sprawę do odbiła do starosta, że starostwo jest winne. Więc ja tu mówię, jak zabezpieczyć interes? I dał mi tutaj starosta częściowo odpowiedź, czyje to są drzewa. I skoro się odbywa rozprawa, to uważam, że mają trzech prawników należałoby być, żeby reprezentować interesy powiatu, żeby nadać to w sprawie, która się toczy. Dla mnie to już jest wyjaśnienie, że drzewa, które są przy drodze, nie są, jeśli nie są własnością powiatu, to odpowiada właściciel tych drzew. No tak domniemywam, ale nie jestem prawnikiem. A zostawienie tak sprawy ad hoc sobie to wydłuża procedurę i rodzi jakąś opinię o starostwie, że nikt nawet nie radzi przybyć na takie spotkanie, a uważam, że jesteśmy instytucją zaufania publicznego i powinniśmy tam być, reprezentować i to w sposób kompetentny. Nie wiem, nie ma nigdy w materiałach informacji. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy w składzie Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego jakieś się dokonały, bo ja lubię informacje z pierwszej ręki, czyli od starostwa, niż z innych rąk, czy półpraw, czy praw. Na ten czas to są dwa tematy, które chciałem poruszyć. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Głos oddaję pani radnej Teresie Chodyko. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pana starosty. Poproszę, w związku z tym, z tą ścieżką pieszo-rowerowym według Cię, poproszę, no mam pytanie do pana starosty. Jakie pan starosta po prostu podejmie działania w kierunku właśnie, żeby ta ścieżka powstała, tak? Ścieżka pieszo-rowerowa. I bo wersja, jak to słyszę od pana przewodniczącego, że to będzie poparcie tylko, to ja nie wiem, czy to wystarczy, czy jakieś jeszcze inne działania. A poza tym chciałabym tutaj przeczytać, zacytować, mogę, pismo, bo tego nie mamy w materiałach sesyjnych, które zostały do nas przesłane. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było stosowane pismo przez pana starostę, wicestarostę Stanisława Stanisławskiego i jest odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na to pismo. I było pismo, przeczytam, tak? Może przeczytam.
Myślę, ten sens taki, jak oni
tak podchodzą. Tak, ale pytania nie czyta, bo w związku chodziło o to, budowa drogi S6 na odcinku Goleniów-Nowogard, węzeł S3, Goleniów-Północ, początek obwodnicy miasta Nowogard, to są wymienione tak fachowo już nazwy wiaduktów i dróg. Więc tutaj tak króciutko tylko. W związku z powyższym, w związku z tą sytuacją, to muszę przeczytać, bo ten początek jest ważny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na pismo informuje, że na etapie wykonywania koncepcji programowej na potrzeby realizacji zadania, jak w tytule, żadna ze stron biorących udział w szeroko rozumianych konsultacjach dotyczących między innymi szczegółowych rozwiązań nie zgłosiła potrzeby uwzględnienia ścieżki pieszo-rowerowej na obiekcie w ciągu ulicy Wolińskiej w Goleniowie. W związku z czym GDK, przygotowując na etapie postępowania przetargowego opis przedmiotowego zamówienia dla przedmiotowego zadania wyłaniającego wykonawcę projektu i robót, nie uwzględniła takiego rozwiązania w programie funkcjonalno-użytkowym, będącym podstawą do wyceny przez oferentów. Konsekwencją tego jest brak zobowiązania do wykonania takiego zakresu prac. Jednocześnie należy wspomnieć, że w podobnym przypadku na skutek
wniosek, sugestii przedstawiciela gminy zgłoszone podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie uwzględniono w PFUN, skrót, zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Beźle-Goleniów lotnisko. Zobowiązuje tym samym wykonawcę do zaprojektowania i budowy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Mając na względzie opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zadania, GDK nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia dodatkowych kosztów, jakie wygenerowałaby realizacja ścieżki pieszo-rowerowej na obiekcie w ciągu ulicy Wolińskiej, zwiększenie szerokości obiektu. Powyższe nie wyklucza wykonania robót polegających na zwiększeniu szerokości przedmiotowego obiektu w celu zabezpieczenia możliwości wykonania dodatkowego ciągu pieszo-rowerowego w przyszłości pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków przez instytucje samorządowe. Z tego pisma wynika, że nie było tu konsultacji. Po prostu nikt się nie zainteresował. No nie wiem, gmina też powinna się zainteresować, tak? I ewentualnie zadać pytanie dla starostwa, skonsultować się ze starostwem w tym temacie. Ale nikt nie podjął żadnych działań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. Zgłosiła się pani Danuta Faryniarz. Bardzo panią proszę. Oddaję pani głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja przygotowałam wypowiedź 10-minutową i dlatego prosiłabym o uszanowanie mojego wystąpienia i wysłuchanie. Oczywiście na wstępie będzie to temat, kontynuacja tematu związanego z funkcjonowaniem naszego szpitala, Szpitalnego Centrum Medycznego. I w związku, proszę Państwa, z odpowiedzią, jakiej udzieliła pani prezes szpitala w sprawie pełnionej przez profesora doktora habilitowanego nauk medycznych funkcji dyrektora do spraw medycznych, mam nadzieję, że Państwo się zapoznali z tym szczegółowym opisem zakresu obowiązków, zwracam uwagę na następującą sprawę, do której zadam pytania. Otóż wykonywany przez pana profesora zakres obowiązków ma w szczególności charakter pracy administracyjnej oraz konsultacyjnej, wykonywanej także, cytuję, na odległość, telefonicznie, mailowo i przy pomocy innych środków porozumiewania się na odległość. Stąd pytanie pierwsze. Czy aż tak utytułowany naukowo lekarz powinien pełnić funkcję dyrektora z zakresem obowiązków, który dowodzi marnowania kwalifikacji profesora jako chirurga, który bezpośredni kontakt z pacjentem przy stole operacyjnym zamienił na pracę papierkową? Pytanie drugie. Ochronioną tajemnicą przedsiębiorstwa informacją o zarobkach pana profesora. Skoro nie można poznać kwotowo ustalonych z profesorem warunków finansowych, to proszę o procentowe porównanie wysokości wynagrodzenia pana profesora jako dyrektora do spraw medycznych z wynagrodzeniami chirurgów wykonujących czynności medyczne, a stających przy stole chirurgicznym. Bowiem brak takiej informacji pozwala postawić hipotezę, że istnieją między nimi duże rozbieżności, a dla pana profesora to intratna posada, dla innych już nie i dlatego odchodzą ze szpitala. Właśnie w ciągu miesiąca zwolniło się dwóch lekarzy, chirurgów. Pytanie trzecie. Czy jest sporządzone roczne sprawozdanie z działalności dyrektora do spraw medycznych za ubiegły rok? Jeśli tak, to proszę o jego udostępnienie. Zadam teraz pytanie retoryczne. Chętnie bym je skierowała do pana radnego Lembasa, ale niech pozostanie, pan zdaje sobie z tego sprawę, że pan radny Lembas się nie wypowie, więc będzie to pytanie retoryczne. Czy zdecydowałby się pan na to, aby poświęcić wysokie kwalifikacje specjalisty, w tym wypadku chirurga, na wykonywanie przez niego ważnych, ale prozaicznych z punktu widzenia medycznego zadań i czy zatrudnienie profesora na stanowisku dyrektora do spraw medycznych miałoby dla pana jako zarządzającego szpitalem znaczenie ekonomiczne? Czy zdecydowałby się pan na takie rozwiązania w sytuacji niedoborów finansowych i braków kadrowych? Nie odpowie pan, ja wiem o tym i nie do pana powinno być kierowane to pytanie tylko do przewodniczącego rady, ale no, skierowałam, korzystając z pana obecności i z faktu bycia przez pana dyrektorem
placówki o podobnym charakterze i wykonującej te same zadania medyczne. Może w takim razie pozwoli Pan potem po koleżeńsku. Pytanie piąte. W związku z bardzo częstą odmową dostępu do informacji związanych z funkcjonowaniem szpitala, co jest postrzegane w kategoriach kamuflowania problemów, proszę o informację, kto, kiedy i po spełnieniu jakich warunków może mieć wgląd w te sprawy. Spółka jest przecież szpitalem powiatowym, korzystającym także z publicznych środków finansowych, dlatego nie można zgodzić się, że tak wiele ważnych spraw podlega tajemnicy handlowej. Pytanie szóste. Kto i od kiedy obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego? Jakie są przyczyny zmian w Radzie Nadzorczej? Pytanie siódme. 26 października, czyli wczoraj, Rada Nadzorcza miała podjąć działania w zakresie swoich kompetencji w celu udzielenia odpowiedzi na stawiane przeze mnie pytania dotyczące oceny pracy pani prezes i funkcjonowania szpitalnej spółki. Proszę o zapoznanie mnie i państwa radnych z wynikami tych działań nadzorczych. Pytanie dotyczy teraz pracownika szpitalnej spółki pani Alicji Skwarczyńskiej. Pierwsze, jaką funkcję pełniła ta osoba w momencie przekształcenia szpitala w spółkę? Po drugie, czy podejmowała decyzje kadrowe i inne w tym czasie? I trzecie pytanie, jaką funkcję pełni obecnie pani Skwarczyńska? To są pytania bieżące dotyczące szpitala, a także dotyczące szpitala w odniesieniu do wcześniej zadawanych na sesji 22 września bieżącego roku. Panie starosto, zadałam panu pytanie, czy podjął pan wreszcie niezbędne działania w sprawach związanych z poprzednim remontem szpitala? Czy wyjaśnił pan, kto ponosi winę za poniesione straty? Kto nie dopilnował obowiązku należytego przygotowania i przebiegu remontu? Przejmując obowiązki po ustępującym staroście, miał pan obowiązek zapoznać się z przejmowanymi sprawami, podjąć stosowne kroki. Pytałam, co pan zrobił w tej sprawie. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, choć trwało w szpitalnej spółce porządkowanie dokumentów, które miało wiele wyjaśnić. Tak pan mówił. Panie starosto, pan wiedział, cytuję pana, że mleko się rozlało, a jako funkcjonariusz publiczny, którym pan jest, w zakresie swojej odpowiedzialności jest obowiązany pan informować odpowiednie organy o wszystkich nadużyciach i nieprawidłowościach, które były i są panu znane. W przeciwnym razie jest to niedopełnienie obowiązków na szkodę interesu publicznego, a to ma związek z kodeksem karnym. Panie starosto, zamierzam dać panu jeszcze czas, najwyżej do następnej sesji, na pana ocenę sytuacji i odpowiedź. Czy wyjaśnił pan, kto ponosi winę za poniesione straty, kto nie dopilnował obowiązku należytego przygotowania i przebiegu remontu rozpoczętego w 2010 roku, zakończonego w 2015 roku? Teraz sprawa związana z oświatą, z naszymi szkołami i w kontekście i w świetle bogatego raportu na temat spraw oświatowych w minionym roku szkolnym. Proszę o uzasadnienie, dlaczego dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Goleniowie nie została nagrodzona za efektywne kierowanie szkołą, czego wyrazem jest wysoki poziom nauczania. Najlepsze od wielu lat, podkreślam, od wielu lat efekty egzaminów maturalnych w liceum, cytat, zdawalność, która przekracza corocznie zdawalność w skali kraju, zarówno we wszystkich typach szkół, jak i w liceach, wieloletnia stabilność kształcenia uczniów, tutaj dodaję, na wysokim poziomie. Ponadto szkoła osiągnęła najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym, uwieńczone 8. miejscem w województwie na 130 szkół w tak zwanej licealiadzie. Wspominam o sukcesach sportowych, które tak mocno wpłynęły na uhonorowanie przedstawicieli innych szkół. Uważam, że to dobrze, ale uważam jednak, że poziom kształcenia w szkole to fundament w edukacji, najważniejsze kryterium, a jego spełnienie dowodzi wzorowej realizacji innych kryteriów wymienionych w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Na przykład dowodzi to odpowiedniego sprawowania nadzoru pedagogicznego,
pedagogicznego, stawiania nauczycielom i uczniom właściwych wymagań, pracy na rzecz oświaty na terenie powiatu, działań innowacyjnych, wzorowej pracy organizacyjnej. Tymczasem w mojej ocenie zostało to przesunięte na margines wymagań jako kryterium przyznawania nagród. Proszę uzasadnienie szczegółowe. Dlaczego? Dodam, że nie bez znaczenia jest to, że zespół szkół nr 1 w Goleniowie to największa szkoła licząca w tym roku szkolnym 945 uczniów, zatrudniająca ponad 90 osób. A w tych liczbach zawarta jest skala i rozmiar podejmowanych przez dyrektora szkoły zadań. Trzeba chcieć to docenić, a najlepszą okazją ku temu jest Dzień Edukacji Narodowej. Święto to niestety nie zawsze świętują wszyscy ci, którzy na to zasługują. I jeszcze wniosek dotyczący organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Odniosłam w pewnym momencie przykre wrażenie, kiedy w świętowaniu pominięto nauczyciela, który przygotował troje uczniów do występów artystycznych podczas uroczystości. Nie został zaproszony do uczestniczenia w dalszej części spotkania. Także dzieci nie zostały niczym nagrodzone. Myślę, że namiastką tej nagrody mogłoby być umieszczenie ich zdjęć fotograficznych na stronie powiatu. Zdjęcia są, jest ich 6. Na wszystkich jest pan starosta Tomasz Kulinicz. Niestety na żadnym z tych 6 zdjęć nie ma ani jednego dziecka, ani jednego zdjęcia uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Stefana Staszica w Nowogardzie, którzy przygotowali bogaty poczęstunek. Uważam, panie starosto, to za nietakt i proszę na przyszłość dbać, aby tego rodzaju uchybień nie było. Proszę zadbać o właściwe proporcje w dokumentowaniu wydarzeń powiatowych. I w nawiązaniu do tego, co chwilę wcześniej mówiłam i do tego, co postanowił zarząd powiatu, mianowicie postanowił zająć się stroną internetową starostwa i jej właściwym uaktualnianiem i prowadzonym na lepszym poziomie, prowadzenia na lepszym poziomie. Ja również proszę o uwzględnienie bardzo istotnych spraw. Proszę na przykład o wskazywanie autora źródła zamieszczanych na stronie powiatu informacji i aktualności, bowiem podpisane są tylko materiały pochodzące z zewnątrz, takie, których autorami są instytucje zewnętrzne, na przykład szkoły, a pochodzące ze starostwa nie. Proszę też może o pouczenie czy poinstruowanie autora tych tekstów, który działa nieprofesjonalnie, że nadużywa nazwiska starosty, a pomija inne równie ważne, na przykład nazwiska prezesów i przewodniczących związków zawodowych, nazwiska radnych, czy trojga lub czworga dzieci występujących podczas Dnia Edukacji Narodowej. Osoba ta nie zachowuje umiaru i dystansu, przesadzając fotografowaniem ukierunkowanym na wizerunek pana starosty. Pragnę zauważyć, że fotograficzne dokumentowanie życia w urzędzie to nie sesja fotograficzna jak na wybiegu. Proszę ponownie o zachowanie umiaru, którego brak przy każdej okazji.
Dziękuję bardzo.
Ostatni wniosek, panie przewodniczący, wniosek w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Marszewo. Proszę uszanowanie inicjatywy obywatelskiej Sołtysa Wsi, jego zaangażowania, wkładu pracy w pozyskanie środków i wykonanie dokumentacji przez niego, to było po jego stronie, tak aby zabezpieczyć w budżecie środki na realizację tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że mieliście państwo cierpliwość, o co prosiłem.
Słuchajcie. Dziękujemy bardzo. Głos zabierze teraz radny pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Staram się może trochę krócej, ale w dwóch zdaniach chciałem się odnieść może co do tego powiedziała pani radna, bo koresponduje to w jakiejś tam części z tym, co chciałem powiedzieć. A troszeczkę wspomniał o tym pan radny Kuźny, bo jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Bo z tego, co ja przeczytałem tę informację, chociażby na stronie 25, to my sportowo w tym roku raczej żeśmy się obniżyli. I to jest dosyć wyraźnie na stronie 25 podkreślone. Ale ja, nie wchodząc w polemikę, chciałem poprosić interpelacyjnie o listę nagród dyrektora zespołu szkół nr 1, które on przyznał w roku 2016 i w roku 2015. to jest pierwsza moja interpelacja, która ma związek z oświatą. Jeżeli chodzi o drugą, to widzą Państwo na stronie 24, na stronie 23, przepraszam, dokonania innej szkoły, szkoły muzycznej w Goleniowie. Ja podzielę się z Państwem taką refleksją jako, jako członek Rady Rodziców tej szkoły, bo na tym, tej informacji lista osiągnięć uczniów tej szkoły jest najdłuższa. Zresztą widzieliśmy ich na tym Dniu Edukacji Narodowej, na którym wspólnie mieliśmy możliwość być. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwie, trzy rzeczy w tej szkole. Pierwsza to jest taka, że baza instrumentalna, tak to ujmę, wciąż pozostawia wiele do życzenia. I tutaj też może, żeby organ prowadzący zwrócił na to baczniejszą uwagę, jak wydawane są pieniądze na nowe instrumenty. To jest pierwsza rzecz. Druga dotyczy samej obecności uczniów w tej szkole. Nierzadko jest tak, że dzieci przychodzą tam na bardzo długo, na 4, 5, 6 godzin. I nieszczególnie, gdzie mają przerwy między zajęciami, podczas których mogliby odrobić lekcje ze szkół powszechnych, krótko mówiąc, nieszczególnie mają się gdzie tam podziać. Może warto byłoby rozważyć takie miejsce, w którym mogłyby się oddać jakiejś nauce, mogłyby mieć taki własny kąt, w którym ten czas mogą spożytkować. I to koresponduje z tym, co zgrabnie mówił pan radny Korko, że to tak właściwie dla nich, dla ich rozwoju i tak, żeby tego czasu nie marnotrawić, a z takim wnioskiem racjonalizatorskim zwrócili się szczególnie do mnie rodzice dzieci, że tak powiem, z miejscowości pobliskich. Oni, czasami im się nie opłaca przyjeżdżać, zabierać i tak dalej. Te dzieci są tam dosyć długi czas i tutaj taki kącik można byłoby jak najbardziej zrobić. Padają też takie pomysły, żeby chociażby takie bardzo modne ostatnio jakieś tam poidełko w tej szkole, czy tego typu element taki, żeby to dziecko gdzieś tam mogło się podziać. Chodzi tylko i wyłącznie o wodę, żadnych sklepików, rzeczy i tak dalej. Tym bardziej, że sukcesy uczniów tej szkoły myślę, że mogą nas napawać dużym optymizmem. To są te dwa tematy oświatowe. Na szybko dwa tematy związane, trzy tematy związane z drogami. Pani radna Chodyko mówiła o wiadukcie. Ja natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeden istotny element inwestycji, która zbliża się ku końcowi, mianowicie przebudowa ulicy Nowogardzkiej. Natomiast jest tam jeszcze przejazd kolejowy. No i ten przejazd kolejowy niestety pozostaje w niezmienionej formie. Efekt jest taki, że jadący od strony Nowogardu, chcąc nie łamać przepisów, albo jadą pod prąd rowerem, albo muszą przecinać oś jezdni tuż przed samym przejazdem. Mam świadomość tego, że miejsca tam nie jest zbyt wiele, natomiast być może warto zadać sobie trud i w jakiejś tam dalszej perspektywie spróbować współdziałać z PKP i właściwymi spółkami PKP. Wiem, że być może jest to trudne, natomiast sukcesy gminy przy przejmowaniu terenów dworcowych, tudzież wsparcie być może niektórych radnych, którzy z PKP funkcjonują, ułatwiłoby sprawę. Zdaję sobie sprawę, że niemożliwe są parametry drogi rowerowej, natomiast myślę, że 1,5 metra chodnika w tym miejscu, żeby nie trzeba było przecinać osi jezdni, jest jak najbardziej do zrobienia i to można zrobić albo przed, albo po. I co jest o tyle ważne, z tego co rozmawiałem z człowiekiem, który zna się na przejazdach kolejowych, można to cofnąć bez ingerencji w drogę. Tam jest taka płyta specjalna, która sięga. Radnych z Nowogardu, jeżeli będą tamtędy wracać dzisiaj, bardzo proszę o zwrócenie uwagi, bo mamy naprawdę bardzo bezpiecznie, bardzo fajny i newralgiczny element w postaci tego przejazdu, no, który no, w jakiejś tam dalszej perspektywie mógłby być poprawiony i wtedy naprawdę wszystko byłoby na tak zwaną igłę. Ostatni element to jest związany z drogami, to jest ulica Szkolna. Nie wiem, czy jest jeszcze pan komendant, bo swego czasu ja z nim na ten temat rozmawiałem. Natomiast kolejny raz wraca problem organizacji ruchu na wysokości szkoły podstawowej numer 2. Ten model Kiss and Ride nie do końca się sprawdził w tym sensie, że przeniesiono wszystko w kierunku przejazdu kolejowego. Znak został postawiony dalej. No i w tej chwili niemożliwe są manewry samochodów ciężarowych wjeżdżających i wyjeżdżających z fabryki IKEA. Jeżeli tylko kierowcy prawidłowo zaparkują swoje pojazdy przed znakiem, to niemożliwym jest wjechanie tam bardzo długim zestawem. A można było to rozwiązać w bardzo prosty sposób, dopuszczając zatrzymanie się na przystanku autobusowym, żeby tylko dziecko wysadzić. To też temat, który tak naprawdę z fabryki, że po prostu no, zaopatrzenie nie jest w stanie tam dojechać, stoi. Jest to pewien kłopot dla wszystkich uczestników ruchu. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Głos zabierze teraz pani radna Izabela Żabicka. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na odcinkach i wymienię 5 odcinków. Droga 4135 miejscowości Łoźnica, gmina Przybiernów, odkrzaczanie poboczy na zakręcie zgodnie z załączoną fotograficzną ilustracją. Ja pozwoliłam sobie tam być w tym terenie i zrobić zdjęcie, żeby zobrazować tę sytuację. Droga 4269 Przybiernów, Żysnowo, Jarszewko, gmina Przybiernów, odkrzaczanie poboczy drogi. Droga 4269 Przybiernów, Zabierzewo, przed zjazdem na plażę przy działce 38/2 obręb Przybiernów 2, niebezpieczne wybrzuszenie. Powoduje to bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze. Droga 4146 miejscowości Maciejewo, gmina Maszewo, przy działkach 10/26, 10/21 obręb Maciejewo, usunięcie gałęzi drzew zwisających nad drogą. Droga 4150 Dębice Bakna, gmina Maszewo, usunięcie gałęzi drzew zwisających nad drogą oraz odkrzaczanie poboczy. Przyznam, że sprawdziłam, nie są to tereny leśne, więc nie ma tutaj powodu skalania z nadleśnictwem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani radna Teresa Chodyko. Bardzo proszę. Proszę. Już jest włączony.
Ojej, a już jest dobrze, dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze do pana starosty. Na poprzedniej sesji poprosiłam o ustosunkowanie się pani prezes szpitala do artykułu jakichś ukazów w Gazecie Kolejowskiej i otrzymałam odnośnie niewłaściwego udzielenia świadczenia medycznego dla pacjentki i otrzymałam odpowiedź, aczkolwiek jestem w tej odpowiedzi niezadowolona. Jest ona zbyt taka lakoniczna, mnie nie satysfakcjonuje. Informacje są ogólnikowe i w związku z czym proszę o precyzyjną odpowiedź i opis po prostu, jakie zostały podjęte działania po tym incydencie, jaki się zdarzył na Izbie Przyjęć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie mamy listy już mówców. Proszę bardzo, panie starosto, chciałby się pan odnieść. Proszę bardzo, oddaję panu głos. No już, proszę bardzo, panie starosto.
Chyba pan radny chciał jeszcze zadać.
A jest, pan radny Bogusław Gruć. Poczekaj, panu staroście włączymy, a panu włączymy. Proszę bardzo, panie radny.
Nie, ten przycisk nacisnąłem. Panie przewodniczący, panie starosto, mam dwie interpretacje drogowe. Pierwsza dotyczy miejscowości Osina. Właściciel posesji numer 1 oznaczonej numerem geodezyjnym 44/2 zwrócił się z taką prośbą o uregulowanie przez powiat spraw własnościowych dotyczących drogi powiatowej położonej na wysokości jego posesji. Otóż droga powiatowa wchodzi wąskim pasem jezdni i chodnika w prywatną nieruchomość i zajmuje około 20-30 metrów kwadratowych. Właściciel podnosi, że opłaca podatki, a nie czerpie pożytków z tego tam tytułu. Podobno temat jest znany starostwu, więc nie wiem, czy tutaj zarząd wie na ten temat, czy nie. Druga interpelacja dotyczy miejscowości Kościuszki, gdzie mieszkańcy zwrócili się z pytaniem o podanie terminu remontu mostów na rzece Stepnicy w miejscowości Bodzęcin i Węgorza. Otóż te mosty posiadają swoje ograniczenie nośności. Most w Bodzęcinie posiada nośność do 7 ton, natomiast w miejscowości Węgorza 10 ton. To ograniczenie powoduje, że na odcinku praktycznie 30 km od Goleniowa aż po Nowogard jest tylko jeden zjazd w miejscowości Kościuszki. Mieszkańcy wsi zwracają uwagę na dużą uciążliwość z powodu zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych, a w szczególności dłużyc wywożących drzewo z lasu i przejeżdżających przez wieś. No ta sytuacja taka powoduje, że po prostu ta droga jest, ona już jest w tej chwili w tragicznym stanie, a dodatkowo takie obciążenie powoduje, że ta nawierzchnia dodatkowo psuje się i wymaga uzupełnienia ubytków i naprawy. I ja bym prosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Kodziowi. Panie starosto, bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na państwa zapytania, interpelacje, tudzież wnioski, rozpocznę od początku. Pan Czesław Siwek zapytał o sytuację związaną z nieobecnością naszych radców prawnych podczas rozpraw. Tutaj przytoczony był wypadek i rozprawa dotycząca wypadku właśnie gdzieś na wysokości Różycy, czy pomiędzy Goleniowem a Różycą. Sprawdzę to, bo nasi radcy prawni, jeżeli my prowadzimy, jest wobec nas roszczenie, no to nasi radcy prawnie reprezentują powiat. Natomiast w przypadku, gdy jest może to na poziomie ubezpieczalni i poszkodowanego, to w tym momencie my nie jesteśmy stroną, ale zbadamy to i odpowiemy bardziej szczegółowo na piśmie. Pytał pan również o Radę Nadzorczą. To samo pytanie, z tego co kojarzę, powieliła bodajże pani radna Faryniarz, jeżeli dobrze zapisałem. Tak, nastąpiła zmiana w Radzie Nadzorczej z powodu rezygnacji pana Zbigniewa Mazura. Zgromadzenie Wspólników przyjęło pana Piotra Rucińskiego jako osobę, która pełni teraz funkcję członka i jednocześnie przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitalnego Centrum Medycznego. Pani Teresa Chodyko zapytała, jakie podejmę działania w sprawie petycji. Temat jest świeży, więc jak podejmę działania, to poinformuję panią, jakie były możliwe do podjęcia. Jeżeli chodzi o interpelacje, złożone wnioski czy zapytania przez panią radną Faryniarz, no to jest ich tak dużo, że chętnie najpierw poczekam na sformułowanie ich w formie pisemnej, następnie będę odpowiadał, ale tak ogólnie rzecz biorąc odpowiem tyle, że pan zastępca jest czynnym chirurgiem i nawet u nas w szpitalu też operuje, także to nie jest tak, że on całkowicie odszedł od stołu operacyjnego, ale myślę, że szereg tych wszystkich pytań odpowiemy na piśmie. Wspomniała pani również o tym, że nie do końca to rozumiem, bo nie czuję się ani w miejscu, ani w czasie, gdzie miałaby pani dawać mi jakieś szanse. Jeżeli coś jest, to po prostu to stwierdźmy. Ja nie potrzebuję drugiej szansy, ani innej formy wsparcia. Pani tak samo jak każdy z nas, posiadając pewną wiedzę, ma prawo jako funkcjonariusz publiczny również zgłosić to. I to na pani wniosek, przypomnę, w dobrym tego słowa znaczeniu, była przeprowadzona specjalna komisja, połączone komisje spotkały się, czy to była komisja społeczna, już nie pamiętam teraz, w styczniu czy w lutym. To na pani wniosek omawialiśmy to wszystko.
No, ma pani prawo mieć odmienne zdanie, natomiast ja nie zamierzam w tym momencie w jakiś sposób też szukać winnych. Mówiłem o tym, że w tamtym momencie była inna odpowiedzialność. Pani prezes również wystąpiła w stosunku do osób wtedy odpowiedzialnych o wyjaśnienie i ewentualne ściganie. I powiem szczerze, że no, odniosę się do tej interpelacji w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Sprawy oświatowe, to pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie. Jeżeli chodzi o sprawy związane z panem Gulbinowiczem, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy, to tak jak wcześniej mówiliśmy, przy realizacji tej inwestycji, przy przygotowywaniu dokumentacji odstąpiliśmy od zakresu przejazdu, ponieważ uzgodnienia z PKP, a mieliśmy takie różne doświadczenia, sprawiały, że mieliśmy wiele obaw, czy uda nam się skorzystać z tej formy dofinansowania. Zostawiliśmy to sobie na czas późniejszy i myślę, że teraz będzie moment, żeby ewentualnie ten element po zakończeniu inwestycji, kiedy już zgłosimy wojewodzie zakończenie, będziemy mogli temu się przyjrzeć, ale nie zrozumiałem jednej rzeczy. Mianowicie, jaki jest cel przecinania osi jezdni, kiedy jadą od strony Nowogardu rowerzyści, chyba że jak nie jadą ścieżką, to o to chodzi, tak? Jak się przemieszczają drogą, bo jak jadą ścieżką, to są po prawej stronie, patrząc w kierunku Nowogardu i za przejazdem znowu są po prawej stronie, więc tutaj... A, w sposób zgodny, rozumiem.
Ja nie włączyłem panu głosu, nie udzieliłem panu głosu. Lecz...
Zrozumiałem, dobrze, już wszystko wiem. Chodzi o to, żeby utwardzić część po prawej stronie przejazdu, żeby móc poruszać się cały czas lewą stronę, po tej samej stronie, po której znajduje się ścieżka, po jednej i drugiej stronie przejazdu. Co do ulicy Szkolnej, no to w pozostałych punktach odpowiemy też na piśmie. Jeżeli chodzi o panią Żabicką, te wszystkie punkty sprawdzimy. Dziękuję za zgłoszenie. Chciałem państwu też powiedzieć, że na wniosek Komisji Spraw Społecznych jest wszczęta procedura zakupu rębaka. Także myślę, że on przyczyni się również do tego, żeby te większa ilość zgłoszonych krzaków do wycięcia była jak najszybciej zrealizowana. Jeżeli chodzi o odpowiedź, o zapytanie pani radnej Chodyko dotyczącą nieprecyzyjnej odpowiedzi pani prezes, prześlemy do ponownego ewentualnego uzupełnienia. I podobnie, jeżeli chodzi o kwestię pana Grodzia, sprawdzimy. Ja nie znam, szczerze mówiąc, tej sytuacji w samej miejscowości Osina, posesja numer 1, więc wyjaśnimy sobie to, jakie tam są problemy i skontaktujemy się z tym właścicielem. Natomiast jeżeli chodzi o mosty, no to dobrze, też nie zrozumiałem kwestii wywozu Dłużycy, ponieważ no, rozumiem, że z lasu to jedzie w drugą stronę w tym momencie, no bo to jest, jeżeli most jest na rzece w miejscowości Bodzęcin i Kościuszki, no to chyba, że jeżdżą przez te mosty mimo zakazów, to jest zupełnie inna sprawa. Mosty mają taką nośność, na jaką dzisiaj pozwala ich stan techniczny i sukcesywnie, sami państwo wiecie, że realizując pierwszy duży projekt mostowy w miejscowości Wiry, gmina Stepnica, który również dobiega końca, skorzystaliśmy z tej dotacji i sukcesywnie będziemy starali się na mosty pozyskiwać środki, na ile też będą możliwości budżetowe. Gdyby były jeszcze pytania, to na pozostałe interpelacje wszystkie postaram się odpowiedzieć pisemnie.
Dziękuję panie starosto. Jeszcze kwestie formalne, pan radny Gubinowicz. Oddaję panu głos, proszę. Nie przyciskam, proszę nie dotykać, proszę bardzo.
Gwoli do szczegółowienia. Ja sobie tam dość dużo jeżdżę i spaceruję i w ogóle i tak po prostu rowerzysta naturalnie jedzie lewą stroną pod prąd. Natomiast szerokość przejazdu w tym miejscu sprawia, że no nie jest to do końca bezpieczne. Natomiast może warto tak dokładnie po zakończeniu inwestycji jako następny krok zaufać spółkom kolejowym, może to uzgodnienie będzie dobre i wiem, że tam może być kolizja właścicielska i parametry 2,5 metra nie będą zachowane, ale myślę, że 1,5-metrowy chodnik taki węższy w tym miejscu sprawi, że to będzie cały ciąg spójny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Danuta Faryniarz. Do tych wniosków to się starosta odniósł? Proszę bardzo, daję pani głos.
Tak, panie przewodniczący, panie starosto. Chciałam się odnieść do tego, co pan powiedział. Co pan powiedział, w sposób dość lekceważący dla mojej osoby, zresztą jak zwykle. powiedział pan, że nie potrzebuje pan moich szans, coś w tym stylu. Ja nie użyłam tego sformułowania, właśnie, którym się pan posłużył, szansę, bo tak generalnie mówiąc, jeśli już na temat szans, to u mnie ma pan szanse niewielkie. Niewielkie. Poprosiłam tylko o czas na to, żeby pan to przygotował. Czy miał pan czas przygotować to do następnej sesji? Nie wiem, czy nie pamiętam, w listopadzie czy w grudniu. Więc dopiero w grudniu.
15 grudnia.
Tak, ale myślę, że ten statutowo określony czas będzie dotrzymany. I proszę o wszystkie odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie i panowie, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, będziemy kończyć obrady sesji. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Paniom, panom radnych, obrady 16. sesji Rady Powiatu w Goloniowie uważam za zamknięte. Dziękuję również wszystkim gościom, którzy brali udział w obradach dzisiejszej sesji. Panie starosto, dziękuję bardzo. Oczywiście i tu moim zastępcom po prawej stronie i pani Agacie. Wszystkim najlepiej. Proszę państwa, te karty zostają w Modernach i później bierzemy je, będziemy gromadzić u siebie. Gratuluję.